Pán Bogu, witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym dzisiaj, mam taki temat na sercu, brat przełożony nie zadał mi zadania jakiegoś tematu od siebie, ale mówi, co będę miał na sercu, żeby się w tym podzielić. A ja ostatnio bardzo przeżywam to, co apostoł Paweł pisze, że w liście do Koryntian, że nie chce nic innego umieć, tylko Jezusa, onego ukrzyżowanego. My wiemy, że krzyż Golgoty ma dla nas podstawowe znaczenie, dlatego że na krzyżu Golgoty dokonane zostało dzieło odkupienia, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, i my wiemy, że ta zasłona oddzielająca miejsce święte od najświętszego, ona została przerwana i przez śmierć swoją Pan Jezus utorował nam drogę do Ojca. Ale co mnie tak... Apostoł Paweł, ten apostoł narodów, który ewangelizował, którego sam Pan nauczył, my czytamy w liście do Galacjan, że nie wziął to od nikogo, ale nauczył się od samego Pana, i on to, czego się od samego Pana nauczył, on to przekazywał. I to było takie bardzo kosztowne, że on to wziął od samego Pana. I zauważamy jedno, że Paweł, apostoł, był wychowany i był nauczany u nóg Gamaliela, tego nauczyciela zakonnego, takiego szanowanego. My o nim też czytamy w Dziejach Apostolskich, ale kiedy on spotkał się z Jezusem, to on musiał coś nowego od Jezusa przyjąć, i to miało miejsce, gdy on był na osobności i on mógł po tym okresie blisko trzyletnim powiedzieć, albowiem jam wziął od Pana, co wam przekazał. I gdy my czytamy listy apostoła Pawła, gdy my czytamy jego wypowiedzi, to wszystko, co nam zostało przekazane w Nowym Testamencie, to wiemy, że Paweł, apostoł, żył z Panem. I on powiedział i zapisał to w liście do Koryntian. On napisał w drugim rozdziale pierwszego listu, od drugiego wiersza, albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. I byłem ja u was w słabości, w bojaźni, w strachu wielkim, a mowa moja i kazanie moje nie było w powabnej mądrości ludzkiej w słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. W poprzednim rozdziale apostoł Paweł pisze, w pierwszym rozdziale, 22 wiersz, gdy Żydzi się cudów domagają, Grecy mądrości szukają, ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo, lecz samym powołanym i Żydom i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A więc jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I to mamy darowane w Jezusie Chrystusie. I to jest takie bardzo kosztowne, że to mamy darowane darmo, z łaski, a my mamy to przyjąć z wiarą. I teraz, gdy ja słucham najróżniejszych wypowiedzi, czy kazań, czy tam różne artykuły, to zauważam, że to poselstwo o krzyżu, które tak bardzo akcentował, przekazywał apostoł Paweł, ono jest tak jakby spłycane. I my wiemy, że krzyż to jest symbolem śmierci. I na krzyżu Pan Jezus poniósł śmierć za nas, a kiedy nauczał, to on we wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne tak bardzo wyraźnie pisze, że kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Ja myślę, że znamy te miejsca Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus tak bardzo wyraźnie o tym mówi. Niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Co to znaczy? Że to moje własne ja, ono musi umrzeć. A my zauważamy, że teraz tak całkiem, jakby tak niepostrzeżnie się głosi nieco taki inny krzyż. I ci, którzy to głoszą, to oni nie głoszą to może w złej woli, ale oni chcą jakoś ulżyć, nie chcą mówić o tym, czego nauczał Pan Jezus, co nam Słowo Boże mówi. Jeśli się ktoś mam narodzić na nowo, to moje stare ja, moja stara istota musi umrzeć. A my wiemy, że to nasze ja, ta stara istota, ona ciągle jednak daje znać o sobie. Są różne okoliczności, można się opanować nieraz, ale nawet we wnętrzu są te momenty takie, że widzimy, że jeszcze to nasze ja, to ono ciągle żyje. Gdy my popatrzymy na krzyż, to wiemy, że ten, kto był skazany na śmierć i niósł ten krzyż za czasów rzymskich, za czasów Imperium Rzymskiego, to ten, który niósł ten krzyż, to nie szedł on po to, żeby tam się jakoś poprawić, ale on tam szedł po to, on stamtąd nie wracał. Tam był koniec jego życia, tam była śmierć. A u nas dzisiaj się troszeczkę inaczej mówi, no nie my takich wszystkich wymogów, to nie musimy, nie musimy im sprostać. My mamy żyć na takim trochę wyższym poziomie niż otaczający nas świat. I to jest bardzo błędne, ale niestety to się głosi. I najróżniejsze sposoby stosuje się, żeby przyciągnąć tych, którzy mają być członkami naszej społeczności, ale czy oni dożywają zbawienia, czy mają pewność zbawienia? Pan Jezus, gdy rozmawiał z Nikodemem, my wiemy, że Nikodem to był książę żydowski, to był nauczyciel zakonny, on był członkiem Sanhedrynu, on był niezależnie od tego jeszcze bardzo bogaty, a on był w tej elicie, można powiedzieć, wśród tych nauczonych w piśmie, a jemu czegoś brakowało. A Pan Jezus, gdy on do niego przyszedł, to nie mówił mu, idź sprzedaj majątność, ale mówi, ty musisz się na nowo narodzić. Nikodem tego w pierwszej chwili nie zrozumiał, ale my wiemy, że jeśli ktoś ma się narodzić na nowo, to stare ja, ta stara natura musi umrzeć. W liście do Rzymian w tym rozdziale jest powiedziane, że stary nasz człowiek idzie w grób, a jako nowe stworzenie powstaje. My dzisiaj spotykamy się z takimi najróżniejszymi trendami w nauczaniu. Człowiek jest dobry, tylko ten teren, na którym jest, to on jest skażony. Jeśli ten teren zostanie oczyszczony, na tym terenie wszystkie moce ciemności, te pozostałości stare, różne, zostaną usunięte i to będzie wzięte w posiadanie, to wtedy ten człowiek już automatycznie już będzie przebudzenie, będzie wszystko dobre. Jednak Pan Jezus czegoś innego nauczał. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my szli zgodnie z tym, jak naucza Pan Jezus. I my wiemy, że Pan Jezus, gdy rozmawiał z uczniami, to Ewangelista Mateusz pisze takie miejsce Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus pyta się uczniów, za kogo mnie powiadają być ludzie. Takie pytanie postawił i uczniowie odpowiadają za Jana Chrzciciela i tak dalej, różne tam są te wypowiedzi. A teraz Pan Jezus stawia pytanie, a za kogo wy? I my wiemy, to o tym mówi 16 rozdział Ewangelii Mateusza, apostoł Piotr mówi, i rzekł mu, a wy kim miem być, powiadacie. To jest 16 rozdział, 15 wiersz. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. Wtedy odpowiadając, Jezus rzekł mu, błogosławiony Szymonie, synu Jonasza, bo tego ciało i krew nie objawiły Tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesie. To było takie wspaniałe wyznanie i my wiemy, że to Piotr powiedział i Pan Jezus powiedział, że to nie on sam od siebie, ale że to mu Pan objawił. I gdy ja się nad tym zastanawiam, to ten Piotr, który potrafił dać taką wspaniałą odpowiedź. Tu trudno z tego wywnioskować, ale my wiemy, że Piotr, Jan i Jakub byli na górze przemienienia razem. Tam był Mojżesz, tam był Eliasz i Pan został przemieniony. Czy to było przed tym, czy po tym, to można by na ten temat prowadzić dyskusję, ale my wiemy, że to, co powiedział Piotr, to tak jak tu sam Pan Jezus powiedział, to mu Bóg Ojciec objawił. A gdy czytamy kawałeczek dalej, to my wiemy, że Pan Jezus w czasie swojej służby, w czasie tego trzyletniego nauczania, On prawie trzy razy powiedział uczniom o tym, że musi iść, być ukrzyżowany, trzeciego dnia zmartwychwstanie. I o tym wszystkim On im mówił. Mówił, że musimy iść do Jerozolimy, musimy iść do Jerozolimy, bo prorok nie może poza Jerozolimą być zgładzony i tak dalej. I zauważamy jedno, że po takim wspaniałym wyznaniu teraz Piotr bierze Jezusa na bok i mówi, żeby na to nie poszedł. Ja to przeczytam, żeby nie zniekształcać. 22 wiersz mówi, a wziąwszy go Piotr na stronę, poczuł go strofować, mówiąc, zmiłuj się sam nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na cię. A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale tego, co jest ludzkie. I zauważamy, że w naszej naturze, póki żyjemy, my wiemy, że mamy takie wzniosłe chwile, że możemy się radować i możemy też i krzyż Golgoty wywyższać, ale z drugiej strony my, jak popatrzymy na to, taka wypowiedź Piotra. Ja nie mówię o tym, że się zaparł, był wystraszony, to było później, ale tutaj on chce odwieść Jezusa od tego, co było zapowiedziane przez proroków, co zapowiadał Pan, gdy zgrzeszył pierwszy człowiek w raju, że pośle odkupiciela. I on teraz mówi, że on po to przyszedł i dlatego Pan Jezus tak mocno, tak ostro zgromił Piotra i mu powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. I gdy popatrzmy w tym samym rozdziale, nie wiem jaki tu był przedział czasowy, ale jedno po drugim następuje i widzimy, jaki jest człowiek. Jaki jest człowiek. I dla mnie, kiedy ja na to patrzę, to mi tak bardzo ważne są te słowa, które apostoł Paweł napisał, że nie daj Boże, abym się miał chlubić czym innym, tylko tym krzyżem naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Nie daj Boże, tak mówi apostoł Paweł i to pisze tak bardzo wyraźnie do Koryntian. I dlatego moim takim zadaniem, kiedy ja teraz już usługuję, to tak chcę zwrócić taką naszą uwagę na Golgotę, na tą mądrość, na to, skąd my mamy moc do zwycięskiego życia prowadzić. Krzyż Golgoty ma być w centrum naszego zwiastowania, w centrum naszego poznania. Bo jeśli my coś innego chcemy głosić. Chcemy tak z daleka tylko obchodzić krzyż Golgoty, to my nigdy, to nasze stare ja nigdy nie zostanie pokonane. Jeden misjonarz, kiedy go tłumaczyłem, to on przeprosił, mówi, że my mamy być umarli dla świata. I on tak przeprosił, mówi, wyobraźcie sobie, że któryś z was tu leży jako nieboszczyk, on już na nic nie reaguje. I taki ma być nasz stan na reakcję tego świata. My mamy być ściśle związani z Jezusem. I dlatego apostoł Paweł tak potrafił powiedzieć, że to, co mi było zyskiem, to poczytałem za szkodę dla zacności znajomości Jezusa Chrystusa. I teraz dalej do tego pierwszego listu do Koryntów chciałbym wrócić. Apostoł Paweł pisze tak wyraźnie, że Grecy, Żydzi się cudów domagają, a Grecy mądrości szukają. Ten list akurat był napisany do Koryntów. My wiemy, że Korynt to było wielkie miasto, handlowe miasto, tam przez ten kanał koryncki, tam odbywały się te kursy tych statków, to znaczy te statki przeciągano na linach przez z Morza Jońskiego na Morze Egejskie i tam było bardzo dużo niewolników. Tam byli bogaci, byli ubodzy i byli posiadacze tych niewolników i oni nic innego nie robili, tylko chodzili, słuchali nowinek jakiś, co kto opowie. I tu jest napisane, że Grecy mądrości szukają i oni machnęli ręką dla jakiejś tam idei ten właśnie Jezus, a takiego to nas nie interesuje. Natomiast Żydzi żądali cudów. My wiemy, że Pan Jezus czynił cuda. Pan Jezus czynił cuda. A czy te cuda przekonywały? Były takie momenty po nakarmieniu tych 5000 czy 4000, że chcieli porwać Jezusa, ogłosić Go królem, bo mówili, prorok się pojawił. Pan Jezus odszedł, bo Jego miejsce nie było tutaj na ziemi, żeby tu został królem Izraela, którego oni oczekiwali. I teraz zauważamy jedno, że dzisiaj, w dzisiejszej dobie mówić o Jezusie, o Jego śmierci, o krzyżu Golgoty, o śmierci naszego ja, o tym, w tym naśladowaniu, to nie jest takie popularne. Dlatego bardzo wiele innych nauk się głosi i pomija się krzyż Golgoty. I to jest, bym powiedział, to smutne, co mnie najbardziej mnie zasmuca, że to, co ma być w centrum naszego poselstwa, tak jak apostoł Paweł, to mówi nic innego umieć. A my wiemy, że on tylko głosił Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i ile on zborów założył, ile on listów napisał, ile on kazań wygłosił i to było z mocą i to przynosiło owoce. Dlatego my musimy patrzeć, dziękować naszemu Panu za krzyż Golgoty, za to dzieło odkupienia, które zostało dokonane na Golgocie. My żyjemy w kraju, gdzie mamy tych krzyży przydrożnych bardzo dużo i na tych krzyżach raz jest figurka, raz nie ma figurki, ale ludzie to czczą. Ale jeśli się zapyta coś więcej o tym, który jest na krzyżu, oddziela odkupienia, to wzruszają ramionami. Kiedyś usługiwałem w jednym zborze, to była ewangelizacja, było trochę obcych ludzi, dosyć zresztą dużo. I tam w tym zborze, tak jak wszędzie był krzyż, no bez żadnej figurki. I po nabożeństwie podeszło do mnie takie małżeństwo, tam pani bardzo elokwentna, no miała dużo pytań, ale mówi, pani, ale co to taki krzyż, tu żadnej figury nie ma na tym. To nie wzbudza żadnego szacunku. Ja mówię, proszę pani, ale na tym krzyżu nikogo nie ma, bo Pan Jezus był na krzyżu, był w grobie, a teraz siedzi wywyższony po prawicy ojca. Ta pani mówi, nie myślałam, nigdy nie słyszałam. No nie, my musimy sobie powiedzieć, że taka była droga, że Pan Jezus szedł przez to, co było przewidziane przez proroków. I my wiemy, że 53 rozdział proroka Izajasza tak bardzo wyraźnie mówi o tym wszystkim, co Pana Jezusa miało spotkać. Najzgardzeńszy, najpodlejszy, odrzucony przez wszystkich ludzi, od którego się odwracali. A mogę takie świadectwo powiedzieć, że ci, którzy trzymają się tego poselstwa, to mają w tym pomoc, rozwiązanie. Ja czytałem takie świadectwo, no ono już teraz będzie miało blisko 5 lat. Taki profesor Norman Kember się nazywa, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, był razem z taką grupą pomoc w ramach pomocy humanitarnej w Iraku. Tam byli Amerykanie, Anglicy czterech z nich zostało porwanych przez taką organizację islamską Miecz Sprawiedliwości. No i oni zostali ujęci, odprowadzeni, no i wiadomo, że żądali jakiegoś tam okupu, jak się to tam załatwia, to na ogół jest w tajemnicy. I ten termin upływał, no i nie dochodzili do porozumienia i zaczęli, powiedzieli, po kolei będą tych zakładników zabijać. Jednego z nich już zabili, 54-letni Amerykanin, żonaty, miał dzieci, miał rodzinę. I po wyjściu, po 115 dniach, ten profesor Norman Kember napisał takie świadectwo, bardzo zresztą ciekawe, i w baptystycznym czasopiśmie niemieckim to czytałem, Die Gemeinde, tam w tym czasopiśmie opisuje swoje przeżycia. I on pisze, że wtedy, kiedy ich życie wisiało na włosku, to byli tak jak dzicy ludzie, no jednego z nich już zamordowali i powiedzieli, że po kolei, z tym, że ten 54-letni był najmłodszy, więc jego pierwszego wzięli, on był najstarszy, bo już miał ponad 70 lat wtedy. I on mówi, i on pisze w tym świadectwie, że wtedy, kiedy nam było tak ciężko, to krzyż Golgoty i to, co jest o Jezusie, o Jego śmierci na krzyżu Golgoty napisane, to było dla nas najkosztowniejsze. I pisze, że cały czas rozważaliśmy psalm 22. Każdy może sobie ten psalm przeczytać. To jest proroczy psalm Dawida, którym on mówi o męce Pana Jezusa. I mówi, kiedy nam było najtrudniej, kiedy było najciężej, to myśmy ten psalm czytali i śpiewaliśmy pieśni o Golgocie, te pieśni, które kierują nasz wzrok na krzyż Golgoty. To takie bardzo dla mnie było przejmujące świadectwo, że on to świadczył, że tam nawet pisze, że te piękne, uwielbiające pieśni nam nic nie pomagały, ale w tej sytuacji pieśni o Golgocie i psalm 22 był jedyną naszą podporą. No i oczywiście modlitwa. 115 dni być w takich warunkach, nie wiadomo czy przeżyje się następny dzień, to wtedy szukanie Pana jest bardzo, bardzo potrzebne. I to spojrzenie wiary, ma tak bardzo wielkie znaczenie. Spojrzenie wiary. Jezus umarł za mnie. Charles Finney, ten, który był takim ewangelistą, to on mówił, że jego Ewangelia zamyka się w czterech tylko wyrazach, w zdaniu o czterech wyrazach. Jezus umarł za mnie. Przypomina mi się takie wydarzenie, to już jest dosyć stare i proszę, żeby mnie nikt nie posądzał o jakiś kult obrazów, ale kiedyś w takiej pracowni malarz malował obraz ukrzyżowanego Jezusa. To było w Düsseldorfie. Ten malarz się nazywał Ludwig von Stenborg, młody człowiek, zdolny malarz, i malował ukrzyżowanego Jezusa na krzyżu. I ten duży obraz miał być w głównej nawie kościoła w Düsseldorfie umieszczony. Ten malarz był zdolny, pięknie to malował, i taki ksiądz proboszcz przychodził i tak kontrolował, to znaczy zapoznawał się z postępem tych prac, i zawsze mu mówi: no jeszcze niech pan, jeszcze to, i my mamy pieniędzy dosyć, wynagrodzimy pana. I on taki bardzo był zadowolony, malował Jezusa Chrystusa tak rozpiętego na krzyżu. I po takiej kolejnej wizycie tego księdza proboszcza, on sobie wyszedł w plener, ten malarz, no i zobaczył cygański obóz za murami miasta, bo Cyganie nie mogli rozbijać obozów w mieście, takie prawa były. I zobaczył tam taką cygankę, no 16-letnia, ta ładna cyganka, no bardzo nędznie ubrana, ale i on, kiedy ona widziała, że jest obserwowana przez tego, za bębenek zaczęła się tam kręcić, i on wpadł na pomysł: ja ją wezmę do pracowni i namaluję ją tak jak jakąś hiszpańską księżniczkę. I tak jak postanowił, na drugi dzień ona przyszła i ona no, musiała usiąść tak jak on ją tam przewidział do tego malowania obrazu, i ta dziewczyna miała skierowany wzrok na ten duży obraz ukrzyżowanego Jezusa. A ta dziewczynka nic nie wiedziała o Jezusie. Chciałbym powiedzieć, że Cyganie bardzo, nie wiem jak teraz, ale bardzo dziwnie się zachowują, bo jak były na Słowacji dosyć długo, tam byłem z taką rodziną, która pracowała wśród Cyganów, to oni wiedzieli, że jest Pan Bóg i że jest Matka Boska, ale o Jezusie to nic nie wiedzieli. I taka jest taka duża organizacja chrześcijańskich Żydów we Francji, i oni w języku cygańskim tam głoszą Ewangelię, i to nawet było nagrywane na płytach, więc to tam ta rodzina dawała. Takie dziwne, że oni wiedzieli, jest Pan Bóg i Maria. To było w roku 70-71. A ta dziewczynka, która musiała siedzieć nieruchomo, patrzy akurat na ten obraz i pyta tego malarza, kto to jest. No, jak maluje, żeby mu nie Jezus. No, za chwilę ta drącym głosem się pyta, a co on zrobił? No nic nie zrobił. No i ona znowu za chwilę pyta, to dlaczego tak wisi? No i ten malarz się w końcu zdenerwował, odłożył paletę i mówi, ja ci wszystko teraz raz powiem, ale już po tym żadnych pytań więcej. No i powiedział jej, że Jezus, Syn Boży, przyszedł na świat, żeby ponieść grzechy całego świata na krzyżu Golgoty, tą ofiarę złożył dla wszystkich ludzi, żeby ludzie byli zbawieni. I to już jest wszystko, a teraz żadnych pytań więcej, nie? I za chwilę ta dziewczynka jeszcze takim drżącym głosem się pyta, ta cyganka pyta się, jeśli za wszystkich ludzi umarł, to czy też za mnie, biedne cygańskie dzieci, za biedne cygańskie dziewczę? A ten malarz powiedział, oczywiście, że tak, ale wtedy się coś stało. On powiedział, oczywiście, że tak, ale wtedy powstało w nim to pytanie, a ja co? On miał taki niepokój. Ja dlaczego to przytaczam? On tak pięknie potrafił malować. On tak nawet krótko i zwięzle w tym świadectwie, które czytałem, to potrafił tej dziewczynie powiedzieć, ale on sam nie był zbawiony. I kiedy ta dziewczyna się zapytała, czy za mnie, za biedne cygańskie dzieci, on powiedział tak, a co ja? On się przeraził. I jakkolwiek sobie bardzo wiele obiecywał, to ten obraz to prawie że za darmo oddał na parafię. Wyspowiadał się u tego księdza. Ksiądz mu powiedział, że jest wszystko w porządku w jego życiu, jakkolwiek no jego życie, malarz, młody człowiek, modelki i tak dalej. Różne było jego życie, tak z tego świadectwa wynikało. No, on miał niepokój, przestał malować i nie wiedział, co z sobą zrobić. Nie malował, nie miał nawet środków do życia i tak wałęsał się po mieście. Jednego razu wieczorem widzi drzwi otwarte do domu, takie jest światło i ludzie tam wchodzą. I on tam wszedł do tego pomieszczenia, no tam był kaznodzieja, który głosił Ewangelię. To było późne średniowiecze. I kiedy on słyszał to i akurat ten kaznodzieja mówił o tym, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie umarł, ale miał żywot wieczny. I on podszedł do tego kaznodziei, on no, taką spowiedź do pewnego stopnia zrobił i mu wszystko wyjawił, że jest przerażony, co z nim. Ten się modlił i ten malarz dożył zbawienia. Jeszcze taką ciekawostkę tylko dodam. On jeszcze raz namalował obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa i ten obraz był w galerii obrazów w Düsseldorfie, a potem umieścił taki napis. To ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczyniłeś dla mnie. I później w XVIII wieku, tak, hrabia Ludwik von Zinzendorf jechał do Paryża, no i tak się złożyło, że się mu rozsypało koło w jego karocy i zatrzymał się cały dzień w Düsseldorfie. I no, zwiedzał galerię obrazów, bo nie miał zapasowego koła. Kołodziej musiał to robić i on wszedł na tą, do tej galerii i stanął przed tym obrazem i czyta: to ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczyniłeś dla mnie. Tam w historii tego hrabiego Zinzendorfa jest napisane, że on wrócił do domu, nie pojechał już do Paryża i on założył potem tą kolonię Herrnhut. Herrnhut to jest no Herrn, hut to jest kapelusz, to jest ochrona przez Pana, no tak można by to powiedzieć, to jest taka jego, to była jego posiadłość, gdzie osiedlali się potomkowie husytów, którzy byli prześladowani w Morawach. To jest miejsce braci morawskich i tam powstała misja, która ma misjonarzy na całym świecie i oni wydają takie loteryjkę na codziennie czytane. Czytanie to już wydają ponad 200 lat z tej właśnie misji. Ja proszę mnie nie posądzać o to, że jakiś kult obrazów chciałbym tutaj zarekomendować, ale chciałbym powiedzieć, że ta dziewczyna, która nic nie wiedziała, ale usłyszała taką krótką Ewangelię, Jezus umarł za wszystkich ludzi. I dla niej to pytanie było, i czy za mnie? Ona to przyjęła wiarą. Tam jest potem ta historia jeszcze dalej opisana, że kiedy drugi raz ten obraz malował, to ona była przy tym, ta dziewczyna, i oboje dożyli zbawienia, oboje byli pełni radości. Spojrzenie wiary na krzyż Golgoty. I gdy my czytamy historię śmierci Pana Jezusa, to wiemy, że ci, którzy byli z lewej i z prawej strony, to byli złoczyńcy. Oni byli skazani na śmierć za morderstwo, zresztą to była straszna śmierć. Niezależnie od męczarni, to była śmierć hańbiąca. I my wiemy z Ewangelii, że oni, ewangelista Mateusz i Marek piszą o tym, że urągali oboje. A ewangelista Łukasz opisuje, że w pewnym momencie jeden z nich się zreflektował i napomniał tego drugiego. Mówi: my za nasze właściwe winy ponosimy karę za nasze winy, ale Jezus nic złego nie uczynił. A potem zwraca się do Jezusa i prosi: Panie, pomnij na mnie, gdy będziesz w raju. On poznał, że to był Jezus, że to był Zbawiciel. I on był tym pierwszym, który dożył zbawienia, kiedy był jeszcze był na krzyżu Golgoty. To jest takie ciekawe wydarzenie. Bardzo często już słyszałem to, no wystarczy w ostatniej chwili. No ale my wiemy, że dwóch było. Jednakową szansę mieli, a tylko jeden skorzystał, nie? Tylko jeden skorzystał. Ja wracam do tego. Chciałbym tak bardzo zwrócić uwagę na to, że my potrzebujemy żyć i chodzić, żeby Jezus Chrystus był w nas. I to poselstwo o krzyża, dziękuję. Poselstwo krzyża to jest to, co my mamy głosić. Co my mamy głosić. Jezus umarł za mnie. Tak jak powiedział ten Charles Finney, powiedział, moja Ewangelia jest głosić, że Jezus umarł za mnie. I teraz takie pytanie, jeśli umarł za mnie, czy ty masz pewność zbawienia? Jak my zapytamy kogoś, czy ma pewność zbawienia, ja tak często słyszę taką odpowiedź, a kto to ma tą pewność? Kto to ma tą pewność? Jeśli nie masz tej pewności, to dzisiaj jest ta pewność zagwarantowana dla każdego, kto przyjdzie pod krzyż Golgoty. I my musimy wiedzieć, że jeśli my przychodzimy pod krzyż Golgoty, przychodzimy po to, żeby był koniec naszego własnego ja. Musi być ta śmierć. My wiemy, że my ciągle żyjemy w ciele. A jeśli żyjemy w ciele, no to ta nasza istota, ona zawsze chce mieć jakieś prawa. Ona się dopomina. I dlatego Pan Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bardzo często my słyszymy takie narzekania, że jej, temu tam się tak pochowodzi, ten on wierzący wie, a ja to mam tak trudno. Fiodor Dostojewski pisze, dziękuj Bogu za twój los, bo to jest droga, na której cię Bóg kształtuje. No, czy my jesteśmy zawsze gotowi dziękować za ten krzyż, za to, co nam jest gotowane? Nie wiem. Jeszcze tylko chciałbym raz wrócić do rozmowy Nikodema. Powiedział mu, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może nie iść do Królestwa Bożego. My czytamy i bardzo często słyszymy, jak się śpiewa, nowe stworzenie, to jestem ja. Ale czy to moje stare ja umarło? My wiemy, jest napisane tam w objawieniu Jana, zaśpiewali nową pieśń. A kto może zaśpiewać tą nową pieśń? Tylko ten, który się narodził na nowo. Tylko ten, który się narodził na nowo. Ten, który żyje starym życiem, tej nowej pieśni się nie nauczy. Dlatego jest tak bardzo dla nas ważne, żebyśmy my patrzyli i to apostoł Paweł tak ma na myśli, nic innego umieć, tylko Jezusa Chrystusa, żeby to przenikało moje życie, żeby to przenikało nasze życie, żeby być podobny do Jezusa i wskazywać na to, że to jest możliwe kiedy, jeśli ja mam to spojrzenie wiary na krzyż Golgoty, bo tam zostało dokonane to wspaniałe dzieło odkupienia. Pan Jezus powiedział, wykonało się. I tylko ci, którzy dożyli zbawienia, potrafili, szczególnie w tym pierwszym okresie chrześcijaństwa, oni przechodzili takie straszne męczarnie, czy byli spalani na pochodnia Nerona, czy byli rzucani między te dzikie, drapieżne zwierzęta i wszyscy się temu przyglądali. My wiemy, że ludzie w Rzymie wołali do cesarza chleba i igrzysk. Oni chcieli coś widzieć. I ci ludzie, którzy byli rzucani między te lwy, między te drapieżne zwierzęta, całymi rodzinami ginęli, czy oni krzyczeli, czy oni wyli z boleści. My czytamy zupełnie coś innego. Ja mam taką książkę, która opisuje, jak powstawały pieśni chrześcijańskie. Pieśni chrześcijańskie, my wiemy, że pierwsi chrześcijanie, ci, którzy byli z Żydów, to oni znali psalmy, oni musieli je znać, bo byli tego nauczani. Były określone psalmy, które się śpiewało przy wieczerzy, w czasie spożywania baranka paschalnego. To wszystko było ustalone i oni śpiewali te psalmy. Ale teraz ci pierwsi chrześcijanie, którzy byli z pogan, oni tego nie znali. I bardzo ciekawe, kiedy ja zawsze byłem przekonany, zanim dostałem tę książkę, zawsze byłem, no, tak się zresztą nadmówiło, że Te Deum Laudamus, Ciebie Boże chwalimy, Ciebie Panie chwalimy, że to była pierwsza pieśń chrześcijan. Pierwsza była jeszcze wcześniejsza pieśń i ta pieśń nazywa się Pieśń na Arenach. I ta pieśń brzmi: tylko Bogu Najwyższemu należy chwała i cześć. I kiedy to pierwsi chrześcijanie, ci, którzy byli między tymi rzucani między te zwierzęta i ginęli, oni tą pieśń śpiewali. I historia pisze, że Neron, ten okrutny Neron, pytał się swojego otoczenia, co oni śpiewają. A odpowiedź była: Jego Wysokość, oni chwalą swojego Boga. Czy my sobie to możemy wyobrazić? On tego nie mógł zrozumieć. Takiego Boga chwalić, który dopuszcza do takiej strasznej, okrutnej śmierci. Ale to przemawiało. Dlaczego ja akurat mi się to przypomina? Tu jest tak bardzo wyraźnie napisane: lecz my każemy Chrystusa ukrzyżowanego Żydom, wprawdzie zgorszenie, Grekom głupstwo, lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Mocą Bożą. Bez mocy Bożej byłoby niemożliwe, żeby sprostać w takiej chwili, żeby nie uciekać, nie prosić o pomoc. A my wiemy, że oni ginęli. My nie rozumiemy, że akurat ci pierwsi chrześcijanie, ich musiało tak bardzo wiele zginąć. Zresztą my wiemy, że teraz giną też, ale u nas się o tym tak raczej nie mówi. My żyjemy w takim kraju, gdzie nam jest bardzo dobrze. Nie jesteśmy prześladowani, nie mamy ograniczeń i to nas tak poniekąd usypia. Poniekąd tak usypia, bo nam się to należy. Ale gdy popatrzymy na statystyki, że prawie 170 tysięcy ludzi ginie corocznie za wiarę. 170 tysięcy. I o tym się nie mówi tak dużo. Mówi się owszem o trzęsieniu na Haiti, o tych wszystkich tragediach, które się tam odbyły. To jest prawda, ale o tym, ile ludzi ginie za wiarę, o tym się raczej nie mówi. A kto ginie za wiarę? Ten, kto ma wiarę w Jezusa Chrystusa i wie, że nie tu jest koniec, nie ten koniec tutejszy, to nie jest wszystko, że mamy tam u Ojca, mamy darowane życie wieczne, a tu na ziemi jesteśmy po to, żeby się przygotować do tego życia wiecznego. Dlatego tak ważne jest, żeby apostoł Paweł, wzywa, żeby nie zaciemniać prawdy o krzyżu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie mówić o tym w jakiś niewłaściwy sposób. My wiemy, że symbole krzyży to wszystko jest, ale czym dla Ciebie jest krzyż, jak zapytamy jednego i drugiego? Czy to mi mówi o tym, że tam Jezus umarł za mnie? Takie odpowiedzi to raczej my nie otrzymamy. Dlatego proszę, żeby każdy z nas może to sobie jakoś przyswoił. Dla mnie to jest takie kosztowne, że Pan jest mądrością i mocą. Mocą do zwycięskiego życia. I tym chciałbym się, tym chciałbym teraz zakończyć tą pierwszą część. I jeszcze raz powtórzę, apostoł Paweł pisze, że nie chce nic innego umieć, po pierwsze, i biada, jeślibym ja tego nie zwiastował. Biada, jeślibym tego nie zwiastował. A jeśli on tak powiedział, to my? Czy mamy ten obowiązek mówić o tym, że Jezus umarł za mnie? Jeśli my się z tym będziemy dzielić i zapytamy się, to na pewno Pan się do tego przyzna. Może po przerwie będziemy dalej rozważać temat. Ja ten temat krzyża Golgoty mam tak na sercu, że tym razem chciałbym właśnie przy tym temacie pozostać, żebyśmy trzymali się Jezusa Chrystusa, który umarł za mnie, który... I jest taka, no ja wychowany jestem na śpiewniku pielgrzyma, jest taka piękna pieśń, kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż. Piękna pieśń. Autor tej pieśni, on też dożył tego spojrzenia wiary na krzyż i to mu pomagało przejść przez życie. I to jest dla każdego z nas. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.